Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, kłaniam się też nisko Pawłowi Kukizowi.
Dzień dobry.
Pawłowi Kukizowi, który wczoraj dostał zaproszenie do koalicji, tworzenia koalicji polskich spraw razem z prezydentem Dudą.
Ja nie dostałem żadnego zaproszenia. Zaproszenie dostał Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL.
Stali.
I Konfederacja.
Pan jest teraz w takim razie postrzegany jako PSL być może.
Ale ja nie jestem członkiem PSL-u. Nie zamierzam się do PSL-u zapisywać. Jestem przedstawicielem ruchu Kukiz 15 i mam 6 posłów w Sejmie jako Kukiz 15, którzy wchodzą w ramy koalicji.
Nie czuje się pan zaproszony do tworzenia koalicji polskich spraw przez prezydenta?
No wie pan, no, czy bezpośrednio zaproszony nie byłem. No był zaproszony PSL, a nie
ale
ja.
Ale to wszystkie siły patriotyczne. Pan jest siła patriotyczna.
Ja jestem siła patriotyczna i zawsze będę siła patriotyczna. Natomiast, jeżeli się kogoś zaprasza, to się zaprasza imiennie.
Czyli prezydent powinien imiennie zaprosić wszystkich. No dobrze.
Aj, dobra, jeszcze o tych Kinderstubie nie rozmawiajmy. Bo to,
zaprosił, nie zaprosił. Czasu. No to dobrze, to prosta sprawa. Na kogo zagłosuje Paweł Kukiz?
A pan Mazurek na kogo zagłosuje?
Na misie Gogo. Pan Mazurek nie ma ze sobą żadnych wyborców.
Czyli pan Mazurek nie chce oddać ważnego głosu.
Pan Mazurek zagłosuje chyba ważnie. Ja zawsze głosuję bardzo ważnie. Nawet jeśli oddaję głos na nikogo, co mi się parę razy w wyborach zdarzało, proszę pana, to też jest głos ważny.
A wie pan, ja nie wiem, czy to jest wszystko aż tak ważne. Bo,
na kogo zagłosuje Paweł Kukiz?
Nie, czy w ogóle generalnie w Polsce ten proces wyborczy jest aż tak ważny. Bo to mi troszeczkę przypomina taki mem, który widziałem swego czasu, gdzie było napisane głosowanie na Platformę albo na PiS jest tym samym i z liczeniem na to, że coś się zmieni, jest tym samym, co oglądanie po raz 10 filmu Titanic z nadzieją, że tym razem nie zatonie. I to mniej więcej tak wygląda. Wie pan, mnie przede wszystkim interesują dwie rzeczy. Ja zadałem pytania obu panom prezydentom, kandydatom, prezydentowi Warszawy i panu prezydentowi Polski, panu Dudzie. Zadałem pytania...
Tak, to było 5 postulatów. Dzień referendalny raz w roku.
Dzień referendalny i weto ludowe, JOW-y, sędziowie pokoju, zakaz nowych podatków bez referendum i ustrój prezydencki.
Tak.
I dostałem odpowiedzi, ale w nocy od jednego pana prezydenta i od drugiego pana...
Pracują.
No bardzo ciężko, tyle, że ja już w nocy śpię. I w związku z tym, już zresztą panu powiedziałem tuż przed audycją, że naprawdę nie zdążyłem się jakoś dokładnie...
Ale zdążyłem przeczytać, że obaj wyrażają głęboką troskę.
Wszyscy wyrażamy głęboką troskę, proszę pana. Oni wyrażają głęboką troskę od 1990 roku. Tyle, że mankament widzą podstawowy...
W 1990 to obaj zresztą, bo oni są z tego samego rocznika, obaj panowie, to oni wtedy pełnoletność osiągali.
Ale na pewno też już wyrażali troskę, proszę pana. Ja podejrzewam, że już w chwili narodzin...
Ciekawe, o co oni się wtedy troszczyli. Ale wróćmy do rozmowy nie o nich, tylko o panu. Pan jest ważnym politykiem i ja to teraz mówię bez złośliwości.
No, pan jest zawsze złośliwy, proszę pana, także tam musi być podtekst złośliwości też jakiś, ale poczekajmy, kiedy pan ten jad z siebie wyrzuci, panie.
Dobrze. Bez złośliwości pytam tak. 20% ludzi głosowało na Pawła Kukiza 5 lat temu. Gdzie, to pytanie, gdzie są ci ludzie, to jest bardzo dobre pytanie, które zaraz postawię, ale gdzie jest teraz, w tych wyborach Paweł Kukiz? Paweł Kukiz musi zagłosować, tak? Znaczy nie musi. Musi podjąć jakąś decyzję. Po pierwsze, idzie pan głosować czy nie?
No na pewno pójdę głosować.
Odda pan ważny głos? Formalnie ważny.
Proszę pana, ja ci powiedziałem, nie zdążyłem zapoznać się ani z jednym, ani z drugim pismem.
Pytam, czy odda pan ważny głos?
Proszę pana, dzisiaj gdybym nie dostał tych pism w ogóle, tak, to z całą pewnością poszedłbym do urny i skreśliłbym, czy postawił krzyżyk na obu panach.
Tak jak postawił krzyżyk na obu, to zagłosowałby pan na obu.
Na obu, tak jest. Na obu bym zagłosował, jeżeli się okaże, że... Czyli w ten sposób pokazał jakby swoją tutaj opinię o popisie
o tym całym
podziale.
To my opowiemy w następnych faktach o godzinie 9:00. Ale panie pośle, ja pozwolę sobie zauważyć, że pan doskonale wie, co obaj kandydaci na prezydenta, w tym jeden urzędujący prezydent, mówili. Andrzej Duda całkowicie popiera, deklaratywnie podkreślam, pański pomysł z sędziami pokoju. Rafał Trzaskowski chce się pochylić z troską nad pana postulatami ustrojowymi.
Zmianą ordynacji wyborczej na model mieszany. To
dobrze,
jest bardzo ważne.
Prosta sprawa. Czy pan im uwierzy na słowo?
Proszę pana, ja już
czyli
nikomu
na to słowo na piśmie.
Nie, ja nikomu nie wierzę, natomiast słowo na piśmie jest mimo wszystko jakimś będzie pretekstem do tego, ponieważ pobieżnie przeglądając te dwie odpowiedzi widzę, że jakaś reakcja na te postulaty, zauważenie tych postulatów jest, więc bez względu na to, który z tych panów zostanie prezydentem, będę mógł publicznie odnieść się,
to
czy jakby kontrolować, czy oni rzeczywiście chcą te postulaty realizować.
To porozmawiamy o tym, co się stało. 20% wyborców głosowało na pana. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, członek Koalicji Polskiej, bo pan bardzo to podkreśla, w której pan jest, dostał 2,4.
No niestety między innymi dzięki temu, że nie podkreślał, że jest przedstawicielem Koalicji Polskiej i że poszedł przekaz, że jest kandydatem PSL-u.
To jest 8 razy mniej?
Wie pan, ja panu powiem szczerze, 9? Że przecież wszyscy wiemy, że PSL, mówiąc delikatnie, dobrze się wyborcom nie kojarzy. I niestety te komunikaty, że jest to kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, w dużej mierze spowodowały taki wynik.
Ja powiem panu,
że on
błąd?
Bardzo ciężko pracował. Bardzo ciężko. Ja widziałem. Naprawdę. To był chyba najmocniej pracujący kandydat. Ale pierwsza wada. Nie pod szyldem Koalicji Polskiej, a pod tym logiem PSL-u, który, tak jak mówię, no wielu obywateli ma wręcz awersję.
Pan
na
naprawdę
znak.
Uważa, że gdyby Władysław nie miał ze sobą Koniczyny, to by dostał 20%?
Na pewno elektorat, który cały czas jest mi bliski, mówię o ludziach, o tych świadomych wyborcach, dla których te zmiany ustrojowe, jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda są sprawami kluczowymi, nie odszedłby do Hołowni, nie odszedłby do Bosaka. To jestem przekonany, to są takie badania zresztą.
O tym porozmawiamy jeszcze w drugiej części rozmowy, ale na razie jeszcze jedno ważne pytanie, proste dość. Andrzej Duda złoży wniosek o zmianę konstytucji w sprawie zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy poseł Paweł Kukiz poprze ten wniosek?
No ale wie pan, to jest akurat kampania wyborcza. To jest, wie pan, przede wszystkim poprę każdy wniosek zmiany konstytucji dotyczący kluczowych zmian ustrojowych. Bardzo to obywatele powinni dobrze. Się wypowiedzieć w drodze referendum, czy są zwolennikami małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci, a nie jeden czy drugi kandydat
na
prezydenta.
Czyli jeżeli nie będzie wniosku o referendum, to pan go nie poprze?
Proszę pana, jeżeli nie będzie wniosku, to w ogóle nie wiem, czy będę głosował. To jest faraon, o jutro się o tym wszyscy zapomną. To są takie same wrzutki, jak wie pan, jak ze szczepieniami i tym podobnymi sprawami.
No. RMF24.pl, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy. Spytam na przykład o to, jakie cenne rady ma Paweł Kukiz dla Szymona Hołowni oraz przede wszystkim, co się stało z wyborcami Pawła Kukiza.
Czyli dalsza rozmowa będzie z wujkiem Dobra Rada.
Z wujkiem Dobra Rada na RMF24.pl i w interii.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Ja nie wiem, czy ja mam się teraz, wujku, zwracać do pana, panie pośle, czy czegoś inaczej, ale spróbujmy najpierw, panie pośle.
Wujku też może być.
No nie, no właściwie mógłby pan być to moim wujem, bo to w zasadzie różnica wieku nie ma żadnego znaczenia. No,
no pan jest znacznie młodszy, panie redaktorze.
Jestem także znacznie starszy od pana, proszę pana. Niech pan zobaczy, jakie ja mam włosy i jakie pan.
Ja już ich nie mam.
A to, co mam pan na głowie, to jest co? To jest hełm?
Tupecik.
Dobrze, to porozmawiamy o tupecikach po internetowej części rozmowy, ale teraz poważnie, jeszcze przez sekundę o polityce, bo wie pan, ja nie chcę się znęcać nad Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to
ja
naprawdę
też
nie o to chodzi, ale 2,4% to jest po prostu jakaś katastrofa, zwłaszcza, że on w tej kampanii był już drugi w sondażach. Co poszło nie tak?
Wie pan, to jest wiele rzeczy. Przecież ja uważam, tak jak powiedziałam, podkreślam, że w dużej mierze to jest stracona szansa przez Polskie Stronnictwo Ludowe, żeby zbudować szeroką i znak firmowy rozpoznawczy Koalicji Polskiej jako większego ugrupowania. Wie pan, ale to też się media do tego w ogromny sposób przyczyniły. Media, które po pierwsze skupiły całą swoją uwagę na dwóch kandydatach dwóch wielkich partii, a poza tym media, które przez pół roku komunikowały z uporem, zapowiadając nawet posłów Kukiz 15 jako posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To jest, ja nigdy panu, nie zapowiadałem pana jako
ale
posła PSL-u.
Nie twierdzę, że pan, ale proszę sobie wyobrazić sytuację taką. Ma pan drużynę, bo słyszę argument, ale przecież PSL-owców jest więcej i tak dalej, i tak dalej. A ma pan drużynę piłki futbolową, ma pan drużynę futbolową Francji. Tam 2/3 to są czarnoskórzy, prawda?
No, ale Francuzi.
Mniej więcej. No i dobrze, i pan jest, a 1/3 biały, a rodowitych Francuzów. A pan jest na przykład redaktorem sportowym i pan zapowiada, komentując mecz, jak pan zapowiada? Drużyna czarnoskórych czy drużyna Francji?
No to jest oczywiste, że występują
pod sztandarem Francji. No wiecie, jeżeli jest 2/3 PSL-owców, 1/3 Kukizowców, no to nie się pan zastanowi. To pan, mówi z uporem PSL.
Nie, to właśnie odwrotnie.
No
jak nie? Ten argument działa na pańską niekorzyść. Niech pan przez sekundę pomyśli. Jeżeli ja, patrząc na kolory ich skóry, uważam, że kolory skóry nie mają znaczenia, tylko szyld...
Oczywiście, że nie mają.
No dobrze, szyld, pod jakim występują, tak?
No więc szyld jest drużyna francuska.
Pana zdaniem, waszym szyldem jest Koalicja Polska, tak?
Tylko oczywiście.
To bardzo dobre hasło, tylko że nikt, proszę pana, z PSL-u tak nie myśli.
No więc, proszę pana, powiedziałem, że to jest, więc nawiązujemy
oni
do początku. Powiedziałem, że w dużej mierze jest to wina właśnie PSL-u, że Władek dostał taki wynik, ponieważ trzymali się sztywno szyldu czarnoskórych, a nie szyldu Francji.
A to
rozumie
jest
tak pana?
Jak zabawą Zjednoczona Prawica. Polacy głosują, jeśli głosują rzecz jasna na nich, to głosują na PiS, a nie na żadną Zjednoczoną Prawicę. No, no tak czy nie?
Proszę pan, to jest w sprawach PiS-u. Ja po prostu, wie pan, to jest zupełnie inna i zupełnie dobrze. Sytuacja,
to
kiedy pan
to.
Mówi o partii, która ma wiele, wiele lat, która jest, wychodziła z porozumienia centrum i stopniowo doszła do siły.
PSL ma znacznie więcej lat, PSL
natomiast,
ma ponad 100 lat.
Pan mnie nie rozumie. Ja mówię o prostej sytuacji. Występujemy jeszcze inaczej. Szyld PiS-u nie był tak skompromitowany jak szyld dobrze. Polskiego Stronnictwa Ludowego. I szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego powinien skorzystać z okazji, schować się za Koalicją Polską
ja
i budować poszerzać
sobą.
Środowisko, przepraszam, poszerzać środowisko i przyjmować coraz to nowe ugrupowania dążące do zmian ustrojowych, do zmian proobywatelskich.
Cała
filozofia.
Nie mogę się oprzeć, że pan powinien się chyba trochę zastanowić nad sobą, no bo pan mówi cały czas skompromitowany szyld, skompromitowani ludzie.
Nie, skompromitowany szyld.
A kto go skompromitował?
Skompromitowali go poprzednicy, jeszcze z czasów ZSL-u. No oczywiście.
ZSL-u.
No oczywiście.
Czyli nie ci, którzy są teraz.
Ale Władek nigdy nie był w ZSL-u, proszę pana. Nie uważam, żeby on kompromitował cokolwiek. To jest akurat dla mnie człowiek prawy, człowiek dobry i świetnie zapowiadający
dobrze.
Się polityk.
To świetnie. To
i takich ludzi pan znajdzie w PSL-u wielu. Natomiast jeżeli zwycięża opcja tych, że tak powiem, twardogłowych, no to rzeczywiście
proszę
to
państwa,
nie jest...
Państwo
nie
na jest pewno to rozumieją lepiej ode mnie. Ja się pogubiłem. Albo skompromitowany szyld, albo świetni ludzie. Ale dobrze, zostawmy to.
Proszę pana, to, może...
Czy ja mogę przejść do następnego pytania?
W fatalnym aucie mogą jeździć wspaniali ludzie, wie pan.
Czy ja mogę przejść do następnego
fatalnie
pytania?
Fatalnie wyglądający.
Bardzo proste pytanie. Od marca zapowiada pan tworzenie partii Kukiz 15. W marcu pan to mówił u nas w...
Ale leżą w sądzie, to widzi pan, jak wygląda proces rejestracyjny partii politycznej. Gdybym ja na przykład chciał stworzyć partię polityczną między... Pytają mi, dlaczego nie stworzyłeś partii politycznej pomiędzy wyborami prezydenckimi a parlamentarnymi w 2015? Bo by mi żaden sąd tego nie zarejestrował. Czyli kilkanaście miesięcy czeka na rejestrację, a jeszcze w sytuacji w 2015, jak ja mówiłem, rozwalić system i... To który sąd panu zarejestruje partię? Czekam na razie. Dzwonimy tam na wszelki wypadek. Jeszcze proszę swoich współpracowników, bo od czasu do czasu dzwonili do tego sądu, czy nie ma jakichś tam braków formalnych, czy jakich nie ma przeszkód i tak dalej.
Pan nie zrezygnował
tak
z pomysłu, tworzy pan swoją partię.
Muszę. Niestety nauczyłem się, że samym romantyzmem to, wie pan, ja mogę piosenki pisać, ale w tym bagnie nie jestem w stanie tego szamba już osuszyć, nie posiadając jakichś...
O piosenkach też porozmawiamy, ale najpierw pytanie o dobre rady. I to nie jest wujek dobra rada. Pan swoje przeszedł. Pan miał 20% głosów, wszedł do Sejmu na czele swojego ruchu. Szymon Hołownia...
Nie miałem 20%, proszę pana, bo do Sejmu wszedłem z 8%.
Nie, miał pan 20%
w wyborach prezydenckich i w ciągu kilku miesięcy, niech pan zauważy, i to jest właśnie, tutaj możemy nawiązać do Hołowni, że ten na początku jest taka, powiedzmy, klimat,
energia, tak.
Klimat tak, takiego zachwytu, wiary i tak dalej, i tak dalej. Potem, jak pan zauważy, w ciągu kilku miesięcy z tych 20% zeszło do 8%. 12%, to są potężne. A do wyborów tutaj, a propos pana Hołowni, do kolejnych wyborów mamy 3 lata.
Znaczy moim zdaniem Szymon Hołowni nie ma już dzisiaj, bo on się już dzisiaj zapisał do Platformy.
Więc to jest już zupełnie, to już jest rzecz dla mnie jakaś niezrozumiała, by zaraz po wyborach poprzeć któregoś, w ogóle któregokolwiek z kandydatów.
No, ale on bardzo jednoznacznie poparł, mówi cały czas swoim wyborcom, wyróbcie co chcecie, no ale wiecie, gdzie ja jestem, tak?
No się widocznie nie rozumie tego. Ja też wielu rzeczy nie rozumiałem. Proszę pana, też wielu rzeczy musiałem się uczyć.
Co by pan, no dobrze, to pan się nauczył na własnych błędach czegoś? Myśli tak, to co,
no
by,
oczywiście,
pan,
no
to
chociażby,
co by pan zrobił
proszę
inaczej?
Pana, na pewno nic nie zrobiłbym, nie jest człowiek w stanie zrobić bez formuły partyjnej w Polsce, choćby z tego tytułu, że jeżeli nie masz formuły partyjnej, nie otrzymujesz subwencji. Jak pan chce iść na walkę, na wojnę z tym całym układem, nie posiadając ani złotówki, w sytuacji, kiedy oni w czasie kadencji biorą kilkaset milionów złotych. To jest rzecz podstawowa. Dlaczego ja musiałem startować z jakąś, z którejś z opcji politycznych, partyjnych opcji politycznych? Ponieważ sam nie był bym w stanie zebrać 130 tysięcy podpisów w ciągu 3 tygodni wakacji.
Bo 30 na...
No tam nie, tam 10 tysięcy górki, że tak powiem. Na takiej zasadzie, na wszelki wypadek, żeby nie było tam jakieś błędy, jakiś nieczytelny PESEL i tak dalej, i tak dalej. Więc wie pan, to jest taka, też nawiążę do pana prezydenta. Pan prezydent wszędzie publicznie mówi o tym, że on tutaj zawetował ustawę o zmianę ordynacji wyborczej do Europarlamentu, ale już ani słowem nie przypomina, że wspólnie z panem prezesem Kaczyńskim poderżnęli mi gardło politycznie, czy w dużej mierze nacięli w ten sposób, tak może, bo nie poderżnęli, bo w Sejmie jestem, w przeciwieństwie tam przejść do Palikota czy do Petru, którzy byli tylko jedną kadencję, natomiast ze swoimi ugrupowaniami, natomiast nie wspomniał, dając te 3 tygodnie czasu na zebranie 130 tysięcy podpisów.
Ale miały być rady dla Hołowni, a nie
opowieści. A w 2015 roku na zebranie podpisu było chyba 3 miesiące. Dobra. Myśmy z trudem je zebrali.
Czy pan może mówić o Hołowni, a nie o sobie?
Ale to mówię w pewnym sensie też i o Hołowni, proszę pana. Dlatego, że jeżeli on popełni, a on już też zakomunikował, że nie ma zamiaru tworzyć partii politycznej.
No już właśnie chyba się tam zmienia.
No to wie pan, jeżeli tych zmian będzie tyle, partia. Jeżeli w jego wypadku, gdzie kreował się na przywódcę takiego ruchu obywatelskiego, w jego wypadku będzie tyle zmian zdań w ciągu tak krótkiego okresu czasu, że przebija w tych zmianach zdania obydwu kandydatów, no to wie.
A skąd się wzięli jego wyborcy? To są pańscy wyborcy? Z
ja myślę, że w jakiejś mierze tak. Tak.
To może pan tam powinien pójść razem
nie,
z nimi.
Nie, proszę pana, jak ktoś ma pójść, to najpierw niech ktoś
przyjdzie
i zaprosi.
Czy pan może zostawić na Boga Świętego ten...
Ale to ja pierwszy nie byłem, który to rwał. To pewnie pański przyjaciel, wicepremier Gliński, z którym jest pan po imieniu.
Nie jestem z wicepremierem Glińskim
po imieniu.
Po imieniu. Nigdy nie byłem z wicepremierem Glińskim po imieniu. Naprawdę nie.
Ja kiedyś jakąś rozmowę z jednym...
Z Glińskim? Ja nawet nie jestem z Robertem Glińskim po imieniu. Przepraszam pana.
Nie, mam, to ja się nie... Przyznaję się do błędu. Pan rozmawiał wtedy z szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pańskim przyjacielem. Rady Mediów Narodowych.
Z Krzysztofem Czabańskim.
Z Krzyśkiem.
Z Krzysztofem Czabańskim jestem po imieniu, no a to z
i
czasów
prehistorycznych. Oni mi się mylą trochę wszyscy, bo oni są zresztą wszyscy tacy sami. Tak,
Krzysztof
to
Czabański jest byłym dziennikarzem, wie pan, ja jestem po imieniu z dziennikarzami, no. Jestem też po imieniu z...
No salonowiec po prostu.
Proszę pana, jak pan ma kolegów z pracy, to pan jest z nimi po imieniu.
Nie ze wszystkimi, na przykład z kolegą z pracy, panem Jarosławem Kaczyńskim nie jestem
po
imieniu.
Nie, ale na przykład z Kazikiem Staszewskim, mimo że to nigdy razem nie graliście w jednym zespole, pewnie jesteście po imieniu, chyba że mówicie sobie, no, proszę
pewnie
pana.
Pewnie tak, ja z nim nie rozmawiałem, nie pamiętam, kiedy rozmawiałem.
No więc widzi pan, proszę się nie dziwić, że z panem Czabańskim jestem po imieniu, a z wicepremierem Glińskim nie jestem, nigdy nie byłem. Chociaż tak, zdarzyło mi się z wieloma politykami przejść na ty.
Po lampce wina.
Nie, właśnie z politykami, niech sobie pan wyobrazi, że ja niesłychanie rzadko piję wino. Z panem na przykład, proszę pana, nigdy nie piłem wina. Uwierzy pan?
Pan.
Pił pan ze mną wino, przepraszam, na Boga Świętego?
Nie, ale kiedy się założyliśmy o wino i pan do tej pory mi czynił obiad, przepraszam.
Kompletna fikcja, jakaś ten człowiek. Głodny pan jest,
ja
pana
wyciągnę.
Nakarmię. Jak pan jest głodny, to ja pana nakarmię. Mieliśmy porozmawiać o poważnej sprawie. Bo już rozmowa o polityce nam jakoś średnio wychodzi. To jest pytanie tak naprawdę o pańskich kolegów, nie muzyków, tylko akustyków, oświetleniowców. Ten całą... ekipę techniczną, która stoi zawsze za muzykiem na scenie, która tę scenę przygotowuje, to są ludzie, którzy teraz przeżywają niesłychanie trudny czas.
No ja im naprawdę serdecznie współczuję. To jest grupa, którą praktycznie nikt się nie interesuje. Ja zadałem a propos pana wicepremierza, może stąd mi ten pan Gliński przyszedł na myśl, bo zadawałem pytania, interpelacje w sprawie właśnie tych wszystkich dotyczących technicznych, dotyczących muzyków, którzy nie są krezusami, którzy nie mają zaX-ów, którzy żyją, tak naprawdę pracują między majem a październikiem i potem te pieniądze muszą im wystarczać, jak chłopu, muszą wystarczyć na cały rok. Dokładnie tak. No i teraz sytuacja, ale tutaj skupiając się tylko na tej grupie akustyków, obsługi sceny i tak dalej. Wie pan, są otwarte restauracje, są otwarte stadiony, hotele, wszystko, a ta branża estradowa cały czas jest w zawieszeniu. Podobno od 17 lipca mają być zniesione jakieś obostrzenia, ale te obostrzenia są tak zniesione, że ledwie kilka procent wcześniej zleconych imprez będzie się mogło odbyć.
Właśnie chciałem to powiedzieć.
Ludzie bankrutują, nie ma żadnej osłony, na przykład przed windykacją komorniczą. Nagle może się cały czas muszą płacić te ZUS-y, cały czas muszą utrzymywać ekipy i tak dalej. I nagle może po prostu wejść komornik i zabrać im dorobki całego życia. Nie ma żadnej absolutnie tarczy. Jak tylko skończy się ta cała farsa z wyborami prezydenckimi.
No
to jest farsa, proszę pana. To jest cały czas jest między, mówię, walka między dwoma obozami, klanami partyjnymi, takimi rodzinami partyjnymi.
Ale 75% Polaków jest tym zainteresowanych, tylu mniej więcej wybiera się na wolę, ale
25% jest Polaków świadomych. No niech będzie 20%. Jest to ta siła, która powinna mieć wpływ na władzę, bez tej świadomej siły obywatelskiej nie powinna żadna władza, ani jeden obóz nie powinien rządzić. Po prostu trzeba ich pilnować, trzeba zmienić ten ustrój, trzeba wprowadzić na narzędzia kontroli obywatelskiej. Ale wróćmy jeszcze do tych akustyków. Mi napisał właśnie chłopak Ryszard Piekarz z ich związku. Napisał, że te środki, to jest ładne, branża od marca stoi nieustannie, się zadłuża. Tu nie ma mowy o tym, że odmrożenie od 17 lipca załatwia problem. Po pierwsze, to nie jest powrót do pierwotnych warunków pracy. Obostrzenia pozwolą na realizację kilku procent dotychczasowych zleceń. Wyobraźmy sobie, że fryzjerzy mogą wrócić do pracy, ale jedyne, co mogą robić, to ścinać włosy o 1 centymetr. No. I to są za tą sprawę na pewno też jakby ponad podziałami wiem, że też kurczę, zapomniałem, jak się nazywa pani poseł, kiedyś była menadżerką Biksyca z Platformy Obywatelskiej. Pan też nie pamięta. A pan mówi, że pan zna wszystkich prawie polityków.
Nie znam wszystkich polityków.
I po imieniu z nimi. Nie. To może. I w każdym razie.
Ja panu mówię, że nie jestem po imieniu z nimi, a pan mówi, a jest. No to wie pan, co pan. To bardzo ciekawe, co robi polityka z człowieka. No. Kiedyś pan rozumiał, co
radio,
się do pana
nie,
mówi.
Urok radia, co?
Kiedyś pan rozumiał, co się do pana mówi.
Ja rozumiem, jak stąd tylko wyjdziemy, to będę wszystko rozumiał.
Wszystko pan, no tak, jak pan wyjmie to z ucha, to pan będzie pamiętał. Myśmy się poznali, proszę pana...
W 1800.
Pod Paryżem, ja byłem po stronie francuskiej, a pan po stronie Bismarcka, tak? Nie, ale myśmy się poznali w Centrum Zdrowia Dziecka. Pamięta pan, był wtedy normalnym człowiekiem.
Tak. No widzi pan, jak to Centrum Zdrowia Dziecka zmienia.
Ludzi, tak. Ja właśnie cały czas mówię, że jesteśmy jak koledzy z wojska.
Dokładnie.
Ma pan tam jeszcze coś ciekawego, coś ważnego w tej sprawie?
Mam wiele rzeczy ciekawych, ale niekoniecznie do prezentacji, proszę pana.
Monika Wielichowska, podpowiadają mi koledzy, nazywa się posłanka Platformy.
Bardzo dziękuję. Tak, pani Monika, dokładnie. Pani Monika Wielichowska. I myślę, że tutaj wspólnie będziemy o tych muzyków, o tych no, muzyków...
I to jest masakra. Rzeczywiście ci ludzie nie dostają... No bo rozumiem, że tak naprawdę mówimy o tych, którzy nie mają własnych firm. Wielu z nich nie zakładało własnych firm. Tak, to bo ci, którzy założyli, no to mogą tam jakieś na jakąś tarczę się łapią. No dobrze, koniec. Pan się wybiera na jakieś wakacje?
Nie.
Nie? Paweł, nie, jak się mieszka właściwie?
Na wsi.
Na wsi, wszędzie obok.
No nie, naprawdę, to nie ma raz jeszcze w tej sytuacji, która jest i ze względu na te moje różne rodzinne sprawy zdrowotne, no
przede wszystkim
siedzę w domu.
To jest ale postawa. Rozumiem, rok od przeszczepu, wszystko dobrze.
Rok od przeszczepu i wszystko bardzo dziękuję. Mówimy o najmłodszej córce pana Kukicia, wszystko jest super. Ja jednocześnie muszę się pochwalić, że od roku papierochów nie palę, bo tak sobie przyrzekam, jak dziecko dostanie nerkę, rzucam fajki. Jest! I już rok nie palę.
Naprawdę?
Naprawdę.
Proszę pana, ja nie palę...
Całe życie.
Od 49 lat. Prawie. Chociaż... 15 maja wypaliłem
papierosów.
Pierwszego papierosa w życiu tego roku. ale były tak...
No i od tej pory pan się zmienił, proszę pana. Tak, pan był innym człowiekiem.
Były tak komiczne okoliczności, a i papieros nie był całkiem normalny, tylko jakieś takie cienkie, nie wiadomo co, że musiałem.
Panie redaktorze, ja po programie spotykam się z dziennikarzem pańskiej rozgłośni.
I wszystko nam pan
stacji
pokaże.
I pokażę te dwa listy i wy, drodzy słuchacze, będziecie mieli pełną jasność, który z panów kandydatów odpowiedział na moje pytania i podejmiecie wybór. Ja najprawdopodobniej ponieważ oni się tutaj właściwie nawet powielają, więc prawdopodobnie zagłosuję na obydwu. Bardzo dziękuję.
Paweł Kukiz głosuje na obu. Każdy z państwa ma jeden głos. Paweł Kukiz myśli, że ma dwa.
Jestem posłem, proszę pana.
Słucham?
Posłem jestem przecież. Nam wszystko wolne. Proszę
Paweł Kukiz będzie w takim razie w wyborach prezydenckich głosował na dwie ręce.
Tak? No tak, za to się nie idzie siedzieć. Przykładem jest pani posłanka Zwiercan.